A po 8:37 mamy w grafiku rozmowę z senatorem Janem Żarynem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy może od tematu obchodów marcowych. Dowiedzieliśmy się, że przepraszamy te osoby, które w 68 roku opuściły Polskę. Mamy za co przepraszać? Pan, ja?
To znaczy, ja nie mam problemu z przepraszaniem wtedy, kiedy czuję, że jest taka potrzeba, a niewątpliwie ci obrzydliwi komuniści, którzy nami rządzili już w latach 60., to nie byli tylko i wyłącznie nasłani z Moskwy instalatorzy, ale także pokolenie, które składało się z Polaków cynicznych niewątpliwie i w 67-68 roku poparli Moczara jako taki średni aparat partyjny, bo chcieli objąć szybciej stanowiska partyjne, administracyjne, różne i niewątpliwie wywołali antyżydowskie nastroje, by wyrzucić część konkurencji gdzieś tam konkurencji tkwiącej w tym aparacie od czasów stalinowskich. I pod hasłem takiej rzekomej repolonizacji czy polonizacji internacjonalistycznej partii komunistycznej zabrali się do dzieła. I za to wypada przeprosić, bo wprawdzie część tych stalinistów, którzy zostali wygonieni, to była niewątpliwie zgraja bandytów, to znaczna część byli to ludzie niewinni, były to rodziny, które nie miały wiele wspólnego z komunizmem, a nawet jeżeli byli to komuniści, którzy stawali się beneficjentami w okresie PRL-u, no to także i niektóre niestety rodziny polskie też się stawały beneficjentami z wyboru. Więc rzeczywistość nie jest taka biało-czarna, byśmy mogli sobie powiedzieć, że to tylko Moskwa była inspiratorem i wykonawcą tych antysemickich poczynań władz. Natomiast te władze były oczywiście w tym sensie ewidentnie niepolskie, że były zainstalowane w latach 40. i 50. przez Moskwę i w latach 60. nie reprezentowały narodu polskiego, więc jako naród to przepraszać nie mamy obowiązku za PRL, bo to niech Anglosasi przeproszą nas za to, że stworzyli Sowietom takie warunki, już nie mówiąc o tym, że rzecz jasna, także sami komuniści, jeżeli by jeszcze się taki znalazł na świecie, choć jeden, który by się do tego przyznał, że jest komunistą, to też mógłby wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co wyczyniał ten reżim bolszewicki w ciągu dziesiątek lat swojego istnienia.
Myślę, że na dziesiątki tysięcy osób, które przyznają się ciągle do partii komunistycznej, nie znajdzie się żadna, która przyzna się do jakichkolwiek błędów i wypaczeń tej ideologii. Spójrzmy na rzecz, która określała wektory polskiej polityki.
Przepraszam.
Proszę bardzo.
Ale jeśli można, to jeszcze na marginesie, bo oczywiście te przeprosiny, do których ja zachęcałem osobiście w projekcie senackiej uchwały, a także przeprosiny, które padły z ust prezydenta Polski, więc osoby bardzo ważnej, ja rozumiem jako pewnego rodzaju także zachętę w tym dialogu polsko-izraelskim, żeby ktoś po drugiej stronie, po stronie izraelskiej, żydowskiej wpadł na pomysł, kiedykolwiek w ogóle na taki pomysł, żeby także przeprosić Polaków za to, że wśród komunistów było bardzo dużo ludzi pochodzenia żydowskiego, którzy nas mordowali, krótko rzecz ujmując, i instalowali nam reżim, któregośmy nie chcieli, żeby się na serio odnieśli do tych słów prymasa Augusta Hlonda, 1946 roku, w których on mówił do dziennikarzy amerykańskich, że stosunki polsko-żydowskie się popsuły, ponieważ wśród aparatu komunistycznego, instalatorów ustroju którego nie chcemy, jest bardzo dużo ludzi pochodzenia żydowskiego. Jakby się tak na serio ktoś do tego po stronie żydowskiej odniósł, a nie twierdził, że to antysemity z Polski każe powtarzać te słowa prymasa Chlądy.
No, wchodzi pan w temat, który chciałem właśnie poruszyć, mianowicie od przynajmniej końca stycznia wchodzę sobie regularnie na internetowe strony, oczywiście po angielsku, czasopism izraelskich i praktycznie nie ma dnia bez krytycznego artykułu o Polsce. Takiego bądź innego nagle okazaliśmy się jakimś niezwykle istotnym krajem z punktu widzenia tego bliskowschodniego jednak mocarstwa. Jak widzi pan przyczyny i przebieg tej konfrontacji? Czy rzeczywiście powodem są niezręczności polskich władz i to, że domagamy się stwierdzenia, że nie Polska, nie Polacy byli architektami Holokaustu?
To znaczy nowelizacja ustawy o IPN-ie była moim zdaniem jedynie iskrą, która wywołała skryte, a faktyczne poglądy dotyczące Holokaustu. Poglądy znajdujące bardzo wyraźny oddźwięk w społeczeństwie izraelskim czy we wspólnotach żydowskich i w których to wspólnotach nie ma miejsca na rozumienie wyjątkowości Polski i Polaków i tejże historii z okresu II wojny światowej. I zrozumiano naszą nowelizację ustawy o IPN-ie jako zagrożenie dla jednobrzmiącej narracji historii Holokaustu. A w tej jednobrzmiącej narracji historii Holokaustu jest mowa tylko i wyłącznie o tym, że byli nieliczni sprawiedliwi, którzy to sprawiedliwi mają być wyrzutem sumienia dla narodów, które de facto albo okazały się bierne, albo sprzyjające zagładzie. No i tak jak mówię, w przypadku historii Polski jest to opis nieprawdziwy. Myśmy nie zdołali wraz z tą nowelizacją przygotować niejako Żydów poprzez wiedzę dostarczoną równocześnie na temat naszej wyjątkowości, która być może spowodowałaby obniżenie emocji. Choć z drugiej strony, jeśli są wspólnoty, osoby, środowiska, które pragną, łakną nauki, to oczywiście z nimi warto dyskutować i warto im tę wiedzę przekazywać. Natomiast ja mam wyraźne wrażenie, że nie można być też naiwniakiem. Część tych środowisk nie jest zainteresowana wiedzą i nie dlatego wywołała z tej iskry taką burzę.
Bo ze strony polskiej wygląda to tak, że przywołujemy pewne fakty. Te fakty nie to, że są nieznane, ale w dzisiejszych czasach, kiedy każdy licealista ma telefon komórkowy podłączony do internetu, gdzie może sprawdzić dowolną wiadomość, dowolną informację z kilku źródeł w ciągu dosłownie sekund, rozmowy o faktach być nie powinno. Tak? Fakty są takie, jakie są. Tymczasem my ciągle walczymy z interpretacjami. Takie mam wrażenie.
No i ja mam wrażenie, że na poziomie faktów i tych podstawowych interpretacji jednak nie ma w świecie wiedzy. I jest to oczywiście dzisiaj nasze zadanie, żebyśmy poprzez faktografię udowodnili jednoznaczną dla nas tezę, że polskie państwo podziemne i rząd polski na uchodźstwie wpisał w cele wojenne ratowanie Żydów.
To jaki, tak się... Przepraszam, że wejdę w słowo. Jaki mamy problem, by wydać w kilku najważniejszych językach świata, choćby tych NSZ-owskich, Archiwum Ringelbluma, to co zostało odnalezione, bo jest jeszcze gdzieś na...
A ile osób... A ile osób w Polsce te tomy przeczytało?
No właśnie, ale
No to tym
dlaczego ich nie
bardziej
ma na
nie czytają.
półkach księgarskich? Bo to zawsze jest, wie
Ale
pan,
to...
jajko czy kura? Czy one są dostępne? Czy to są rzeczy, które można sięgnąć?
Nie,
czy
ale
po Calela Perechodnika każdy
że
może sięgnąć i zobaczyć? Czy po wspomnienia Adama Czerniakowa każdy może sięgnąć i zobaczyć i dowiedzieć się, jak to było naprawdę? Kto, co robił, jakie były zarządzenia, jak reagował samorząd żydowski, no, w momencie, gdy się dowiedział, że sprawa, że bierze
się
udział w mechanizmie mordowania własnego narodu, no, Adam Czerniaków popełnił samobójstwo.
Popełnił samobójstwo, no jasne. Nie, to, że my znamy mniej więcej tę historię, to jest oczywiście, jako naród, to oczywiście jest bardzo cenne, świadczy o tym, że jesteśmy narodem historycznym i ta przeszłość jest nam potrzebna, jej rozpoznanie. Natomiast nie ma co ukrywać, że podobnie jest z innymi narodami historycznymi i Amerykanie potrzebują wiedzy o swojej tożsamości i Żydzi, i Niemcy, i Rosjanie, i Francuzi, i wszyscy. Natomiast to nie znaczy, że my jesteśmy tam zakodowani zgodnie z prawdą historyczną. My jesteśmy tam zakodowani zgodnie z mitologią, która została wypracowana w latach 60., 70. i kolejnych dekadach XX i XXI wieku. I niestety, mimo że mieliśmy już niepodległe państwo, to my tej mitologicznej wersji ani nie rozbijaliśmy, ani nie wpisywaliśmy się w mity z własną narracją. I w związku z tym nie ma co ukrywać, że jesteśmy raczej nieznani jako Polacy posiadający wyjątkową historię czasów II wojny
no to
światowej.
Stąd co robić tu i teraz, panie profesorze?
Stąd między innymi była ta dyskusja niegdysiejsza o Muzeum II wojny światowej. Czy wpisywać się w narrację drugowojenną i szukać w tej narracji powszechnej jakiegoś miejsca dla polskich kamyczków, diamentów dotyczących opowieści o heroizmie, czy też zburzyć tą całą mitologię nieprawdziwą drugowojenną i pokazać, że jesteśmy, tak jak każdy inny naród, wyjątkowi. I wyjątkowość polega w tym przypadku, powtarzam, na tym, że nie mieliśmy kolaboracyjnego rządu ani żadnej reprezentacji polskiej w
no,
czasie II wojny
to są
światowej,
fakty, które my
a co
wiemy
więcej,
i
a co
nasi
więcej
słuchacze.
Mieliśmy rząd i w podziemiu, i na emigracji, który wpisał jako cel wojny ratowanie Żydów. I to jest opowieść, która jest w tym sensie niezrozumiała, że nie pasuje do kalki opisu drugowojennego, w którym to opisie, jeżeli była jakaś władza, to znaczy, że kolaborowała. I tyle. Więc trzeba to opowiadać na różne sposoby. Oczywiście nauka jak najbardziej się rozwija i trzeba dążyć do tego, żeby nasze uniwersytety, jednostki akademickie miały coraz wyższe miejsca w rankingach, bo będzie to świadectwem komunikacji międzynarodowej na poziomie tworzenia elit, które ze sobą rozmawiają. No to jest prawdopodobnie na dziesięciolecia, szczególnie młode pokolenie, które już nie powinno być tak jak starsi, ewentualnie beneficjentami cudzych fundacji, że wskażę szczególnie na rozbudowane tutaj od lat 90. fundacje niemieckie, tylko odwrotnie, to my powinniśmy znaleźć pieniądze na takie fundacje, które by tworzyły stypendia dla młodych naukowców amerykańskich, francuskich, którzy byliby podstawą tworzenia się elity inteligenckiej tamtych narodów. To jest oczywiście edukacja powszechna, wystawy, strony internetowe, no cały możliwy do wykorzystania zasięg elektroniczny.
Pan profesor jest naukowcem, to zadam takie naukowe pytanie. Ile jest katedr polonistyki w Izraelu? Ile jest katedr polonistyki w Stanach Zjednoczonych, na tych wiodących uniwersytetach? Czy są jakieś kursy ośrodki kultury polskiej na Uniwersytecie w Yale?
No właśnie,
w Oksfordzie?
To jest dobre pytanie, ale oczywiście, jak pan wie, sprawa nie jest taka łatwa, dlatego że nawet tam, gdzie emigracja, na przykład Polonia amerykańska z własnych pieniędzy zdołała utrzymać jakąś katedrę polską, to o obsadzie personalnej tej katedry no, nie decydował Kongres Polonii Amerykańskiej, tylko autonomiczne władze tejże uczelni. No i nie musieli obsadzać zawsze profesora Marka Chodakiewicza czy profesora Wojciecha Roszkowskiego, tylko profesora Jana Tomasza Grossa.
Często więc decyduje ten, kto daje pieniądze na taką katedrę.
Ale nie w systemie amerykańskim. Nie, nie. Nie, to trzeba zapomnieć. No musimy szanować prawo państwa, w którym się
no to możemy nie dawać katedry pieniędzy na naukowców, którzy nas tutaj nie wspierają, a wręcz przeciwnie. Dlaczego ktoś ma nas szkalować za nasze pieniądze? Jeżeli ma ochotę szkalować Polskę, jest taka wolność wypowiedzi również dla publicystów, jakim niewątpliwie jest pan Jan Gross, to niech to robi na własny rachunek, albo niech ktoś mu płaci, kto ma taki interes. No dlaczego państwo polskie, polskie fundacje, polscy podatnicy mają sponsorować tę działalność?
Tak, ale akurat jego już nikt chyba nie sponsoruje z Polski. Ja mówię o historii w tym przypadku na terenie Stanów Zjednoczonych. Natomiast, bo pytał się pan o katedry polskie, one oby powstawały oczywiście. Wiem, że jest taki projekt pana wicepremiera i ministra Jarosława Gowina. No, oby przynosił on rzeczywiście kiedyś efekty. To są trudne oczywiście rozmowy bilateralne między państwami, które powinny skutkować właśnie pojawianiem się takich ośrodków naukowych rozpoznających polskie dziedzictwo, polską historię. Ale są też inne działania właśnie bardziej edukacyjne, które na przykład od lat prowadził Instytut Pamięci Narodowej w formie zapraszania na wspólne konferencje, na szkolenia historyków, nauczycieli niepolskich, ale także oczywiście nauczycieli polonijnych. To są wszystko oczywiście bardzo pozytywistyczne metody, które nie przynoszą efektów radykalnych, ale wydaje mi się, że gdzieś tam te kropelki tworzą za lat ileś, stworzą lawinę. To jest także edukacja właśnie poprzez dzisiaj Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Rotmistrza Pileckiego, czyli projekt tłumaczenia dokumentów, bo słusznie pani minister Magdalena Gawin często mówi, że jest no jednak ta bariera języka polskiego dla wielu badaczy i warto przetłumaczyć dokumenty, którymi dysponujemy, tak żeby one weszły w krwiobieg nauki europejskiej i światowej, tak żeby naukowcy mogli ten punkt Polski widzenia też umieścić w swojej historii rodzimej. To oczywiście także jest taka celowa polityka historyczna, którą powinniśmy i oczywiście próbujemy wprowadzić, czy dotycząca popkultury, czyli film o Ulmach na przykład, który w kooperacji polsko-amerykańskiej jest przygotowywany. No i mnie się na przykład marzy, żeby w ramach tej komisji polsko-izraelskiej, która w tej chwili funkcjonuje, żeby strona izraelska zaakceptowała wprowadzenie do lekcji o Holokaustu i żeby to właśnie Izrael i wspólnoty żydowskie to promowały. Zapisano kanoniczne 2-3 akapity dotyczące właśnie tej polskiej historii pomagania Żydom w czasie II wojny światowej i żebyśmy w ten sposób razem występowali z opowieścią, która od tej pory byłaby już dziełem polsko-żydowskim i żeby strona żydowska zgodziła się, że nasza historia tutaj jest na tyle wyjątkowa, że nie da się jej wpisać w projekt tylko i wyłącznie dotychczasowych lekcji Holokaustu.
Zdania, które właśnie pan profesor wypowiedział, były bardzo aktualne do końca, do 27 stycznia 2018 roku, od wystąpienia pani ambasador Izraela w obecności osób, które przeżyły piekło obozu w Oświęcimiu, 90-latków. Ta narracja o wspólnej polsko-żydowskiej historii została zaburzona, a wręcz zrujnowana, nie tylko dlatego, że myśmy coś zrobili, ale przeczytaliśmy na łamach izraelskiej prasy, usłyszeliśmy od najważniejszych izraelskich polityków, że Polacy byli gorsi od faszystów albo od nazistów, bo wiadomo, że narodowości tych nazistów no, Izraelczycy najwyraźniej nie poznają. Wydaje się, że żyliśmy w takiej bajce do tej pory. Bajce pojednania, bajce porozumienia, bajce wspólnych losów w czasie II wojny światowej z narodem żydowskim, narodem izraelskim.
No właśnie, mnie się wydaje, że 27 stycznia co najwyżej rozpoczął się proces ujawniania rzeczywistego braku wspólnej narracji polsko-żydowskiej na temat II wojny światowej, Holokaustu i Polaków ratujących Żydów i czas to dzisiaj nadrobić. Wtedy z kolei tego 27 stycznia pani ambasador Azari raczyła wypowiadać zdania wobec 90-letnich byłych więźniów Auschwitz, za które no, powinna te osoby moim zdaniem po prostu przeprosić tak po ludzku, ale rzecz jasna nie zamierzała i nie sądzę, żeby zamierzała skorzystać z tej mojej rady.
Panie ambasadora Azari, znamy z takiego napięcia psychicznego, widać to na twarzy. Ja znalazłem gdzieś w czeluściach internetu zdjęcie pani ambasador, gdzie ona się promiennie uśmiecha, stojąc koło ambasadora Federacji Rosyjskiej. No i to może wiele tłumaczyć, ale nie chciałbym tutaj dalej na ten temat mówić. Panu profesorowi bardzo serdecznie dziękujemy za udział w naszej audycji. Na zegarze jest godzina 9:00. To znaczy, że koniec drugiej godziny Poranka Wnet i za chwilę początek 3:00.